Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Uspokój się duszo, uspokój. Nie lękaj się chłodu i mroku. Z szarości narodzi się świt.
Świętość nie jest przywilejem niektórych. Jest zadaniem każdego człowieka, przypomniał Benedykt XVI.
Nadamy relacje z modlitwy Anioł Pański, powiemy o mszy na Monte Cassino i telewizyjnym orędziu prymasa Polski.
Jak rozumieją świętość Zambijczycy? Czy pamiętają o swoich zmarłych? Na ten temat rozmawiać będziemy z pracującym na misji w Chikuni ojcem Andrzejem Leśniarą, jezuitą.
Następnie cykliczna audycja z historii polskiej ambasady przy Stolicy Apostolskiej omówi raport o stosunkach polsko-watykańskich z 1949 roku.
W uroczystość Wszystkich Świętych witają Państwa księża Tadeusz Cieślak
i Józef Polak.
Chwile jeszcze są ukryte gdzieś za horyzontem. Musimy dojść na drogi tej początek.
Dzisiejsza uroczystość przypomina nam, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Święci, którym oddajemy chwałę, dają nam przykład miłości do Boga i do ludzi, owocne współpracy z łaską Bożą i wspierają nas na naszych drogach świętości. Niech na tych drogach towarzyszy wam Boże błogosławieństwo.
W uroczystość Wszystkich Świętych Kościół oddaje cześć rzeszom ludzi, którzy już przebywają w niebie. Ku nim, przenikając granice czasu i przestrzeni, wierni kierują wzrok, ufni w tajemnicę świętych obcowania. Szukają inspiracji i orędownictwa świętych na własnej drodze życia.
Benedykt XVI spotkał się w południe z pielgrzymami na modlitwie Anioł Pański. Przypomniał, że w początkach chrześcijaństwa członkowie kościołów lokalnych nazywani byli świętymi. Chrześcijanin w istocie już jest święty, gdyż chrzest przyłącza go do Chrystusa. Równocześnie jednak winien się świętym stawać, upodabniając się do niego coraz bardziej, powiedział papież.
Roztropnie Kościół umiejscowił ściśle po sobie uroczystość Wszystkich Świętych ze wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych. Z modlitwą wielbiącą Boga oraz oddającą cześć duchom błogosławionym, których dzisiejsza liturgia przedstawia niczym wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, łączy się pamięć o zmarłych, którzy poprzedzili nas w przejściu z tego świata do życia wiecznego. To właśnie ich w szczególny sposób otoczymy jutro naszą modlitwą i za nich sprawować będziemy najświętszą ofiarę. Kościół codziennie zachęca nas do modlitwy w ich intencji, także poprzez ofiarowanie codziennych trudów i cierpień, aby całkowicie oczyszczeni, dopuszczeni zostali do wiekuistego udziału w światłości i pokoju Pana.
La luce e la pace del Signore.
Zgodnie z polonijną tradycją uroczystości Wszystkich Świętych, mszę za poległych obrońców ojczyzny sprawowano na Monte Cassino. Liturgię na polskim cmentarzu wojennym sprawował w otoczeniu 12 kapłanów ksiądz Paweł Ptasznik, rektor Kościoła Polskiego w Rzymie. Przy pięknej słonecznej pogodzie uczestniczyło w niej ponad 1000 osób.
W homilii ksiądz prałat podkreślił patriotyczny wymiar tej uroczystości. Przypomniał słowa Ewangelii: nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. W języku polskim i włoskim ksiądz prałat przypomniał, jak męczeńską i długą drogę odbyli żołnierze drugiego korpusu, ile cierpień, ile bólu przeszli, abyśmy żyli dziś w wolnej ojczyźnie. Również odwołał się do słów dzisiejszej Ewangelii, mówiąc, jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć my na dzisiaj, by służyć sobie dobrem, być dobrymi dla siebie, dzielić się pokojem i żyć w pokoju. Na zakończenie mszy świętej złożono kwiaty i wieńce przy grobie generała Andersa. Składali je przedstawiciele ambasady, różnych stowarzyszeń, jak również przybyli na tę okoliczność liczni pielgrzymi i Polonia włoska. Monte Cassino dla Rady Watykańskiego, ksiądz Adam Dalach, duszpasterz Polaków we Włoszech.
Polacy przebywający w Rzymie pamiętali też o Janie Pawle II. Dziś mija 61. rocznica jego święceń kapłańskich. Mszę w intencji rychłej beatyfikacji papieża Polaka sprawował rano przy jego grobie ksiądz Konrad Krajewski.
do zerwania z grzechem i dobrego przygotowania się do spotkania z Chrystusem po śmierci zachęcił wszystkich wiernych kardynał Józef Glemp. W emitowanym w Telewizji Polskiej słowie z okazji uroczystości Wszystkich Świętych prymas Polski zachęcił wierzących, by podążali drogą, którą jest sam Jezus Chrystus.
On wytyczył tę drogę do nieba, bo sam w niebo wstąpił. I teraz my oczekujemy Jego przyjścia powtórnego. To jest wielka obietnica.
Ksiądz prymas życzył wszystkim, którzy będą uczestniczyli w świętach Wszystkich Świętych i Dniu Zadusznym, aby nabrali chęci przejścia do ziemi obiecanej, gdzie czeka na nas Jezus Chrystus. Uroczystość Wszystkich Świętych, tak znana w Europie, znana również w Stanach Zjednoczonych, nie wszędzie obchodzona jest jednakowo. Z nami ojciec Andrzej Leśniara, jezuita, misjonarz Zambii. Szczęść Boże.
Witam serdecznie, ojcze Józefie.
Cóż takiego się stało, że Afrykańczycy nie obchodzą tak jak my uroczystości Wszystkich Świętych? Wszak liturgia podpowiada, że jest to uroczystość liturgiczna.
Ja mogę mówić bardziej o Zambii. Jest krajem chrześcijańskim nie tak dawno. Chikuni Parish, w której ja jestem, chrześcijaństwo dopiero zaczęło się w 1905 roku. Chrześcijaństwo oczywiście przynosi takie święta, jak świętujemy u nas w Europie czy w Stanach Zjednoczonych. Natomiast wiara o tych, którzy poszli do Boga przed nami, jest bardzo żywa wśród Afrykańczyków i jest ona żywa na co dzień. To znaczy największym wydarzeniem, jeżeli można to tak nazwać, jest zdecydowanie pogrzeb kogoś bliskiego. Niestety jest to często na zasadzie bojaźni, że ta osoba, która zmarła, jeżeli się niedobrze pochowa, jeżeli te wszystkie obrządki nie będą zrobione jak należy, będzie te rodziny straszyć, czy nawet może uczynić im jakąś krzywdę. Więc jest to na zasadzie bojaźni. Tak przynajmniej ja to widzę.
Jak więc wyglądają takie afrykańskie pogrzeby?
Pogrzeb często trwa przez 2 czy nawet 3 tygodnie. Trochę zależy to od tego, ile jest jedzenia w takiej rodzinie, w takiej wiosce. Natomiast sam obrzędek pochówku jest bardzo różny w zależności od szczepu, czy nawet wioski. Często przychodzi się na pogrzeb i trumnę, czy ciało, które jest zawinięte w jakiś koc, prowadzi się takimi zakrętasami, dlatego żeby duch nie mógł znaleźć z powrotem drogi do domu. Często na przykład wybija się dziurę w boku lepianki i wynosi się zmarłego przez tą dziurę i potem zamurowuje tą dziurę, żeby znów zmarły, to jego duch nie potrafił wrócić i wstraszyć czy zrobić coś złego domownikom. Także wszystkie obrządki już na cmentarzu muszą dokonać się w odpowiedni sposób. Tak jak mówiłem, wiara oparta jest na jakiejś bojaźni.
Na czarnym lądzie często jeszcze bardzo mocno zakorzenione są te pierwotne religie afrykańskie. Czy ksiądz musi się wpisać w tradycję rytualnego pochówku afrykańskiego, czy też właśnie zdarzają się takie pogrzeby bardziej chrześcijańskie?
Ja sądzę, że nie ma nic z tym złego, w pewnym sensie, że próbujemy się wtopić w jakąś kulturę i tradycję. Musimy się wtopić, zresztą jak wiemy, i święta pogańskie w naszym chrześcijańskim świecie zostały przechrzczone. I sądzę, że jest to też sposób i droga w kulturze afrykańskiej. Musimy zrozumieć lepiej wszystkie obrządki, które oni znają czy mają od wieków, ale również też wskazywać na te elementy bojaźni, bo w końcu Bóg jest miłością i ludzie, którzy przeszli już do innego życia, również prawdopodobnie spotkali się, wierzymy, z miłością, więc dlaczego na przykład mieliby straszyć swoją rodzinę albo chcieć czegoś złego. Sądzę, że właśnie czytanie tej kultury i próbowanie wniesienia nowych elementów chrześcijańskich może stworzyć coś nowego, co prawdopodobnie lepiej potrafi zrozumieć Afrykańczyków, że życie nie kończy się tylko na śmierci.
Czy Zambijczykom, konkretnie z parafii Chikuni, gdzie ksiądz pracuje, zdarza się modlić za swoich przodków?
Jest to raczej sporadyczne, tak mi się wydaje. Natomiast jest coś takiego jak mwekio, po roku od pogrzebu. Jest czas, w którym spotyka się rodzina i w pewnym sensie modli się za tego, kto odszedł od nich, którego kochali, który był im drogi. W tym czasie często ludzie przychodzą na grób, gdzie ta osoba została pochowana i katolicy przede wszystkim, bo my mamy taką mocną tradycję, modlą się, czy nawet zaświecą świeczkę.
W tradycji polskiej zakorzeniło się, że odwiedzamy cmentarze, ale Wszak jest to uroczystość wszystkich świętych. Czy Zambijczycy o świętych pamiętają?
Sądzę, że w każdej kulturze są ludzie specjalni dla nas. Rzeczywiście widzimy, że są to ludzie święci, którym chcemy za coś podziękować, co uczynili w naszym życiu, czy może w naszej wspólnocie, czy w państwie. Sądzę, że Afrykańczycy są bardzo czuli na to, że przodkowie nasi dali, no przede wszystkim życie, to jest dla nich bardzo ważne, ale dali im różne inne rzeczy, dzięki którym żyją lepiej. Często się zdarza, że w modlitwach, kiedy odprawiamy msze święte, w stacjach misyjnych, ludzie proszą, aby w czasie mszy świętej pamiętać o takim czy innym człowieku. I z reguły jest to sytuacja, kiedy oni chcą pamiętać o tych ludziach, którzy uczynili im dobro. I oni uważają ich za ludzi świętych, za ludzi nadzwyczajnych, dla których mają jakąś cześć.
Kończąc tę naszą krótką rozmowę, czy w czasie lat spędzonych tam w Afryce spotkał się ksiądz z przykładami konkretnej świętości, powiedzmy wcielonej świętości wśród ludzi?
Jest tych świętych niesamowicie dużo. Ja sądzę, że spowodowane to jest tym, jak bardzo blisko żyją ziemi, jak ciężko pracują, jak przechodzą różne tragedie w życiu swoich rodzin, w życiu, powiedziałbym, nawet państwa. Są to ludzie, którzy w naszej sytuacji parafii są jak gdyby odpowiedzialni za różne projekty, powiedzmy projekt sierót, projekt chorych na AIDS, ludzie, którzy zajmują się edukacją. Po prostu pełnym sercem chcą zmienić świat na wyciągnięcie ręki, bo rzeczywiście jak myślimy o Afryce, to w sumie kraj beznadziejny, nie ma jakiejś nadziei. Natomiast ci ludzie właśnie potrafią zmieniać to, co jest możliwe, zmieniać wspólnotę, rodziny. My to właśnie zauważamy i zauważamy, że dzieje się to dzięki tym ludziom, którzy naprawdę są święci. Decydują się, powiedzmy, nie jeść, decydują się nie jechać gdzieś za granicę, żeby lepszą znaleźć pracę, lepiej zarobić. Decydują się zostać w wiosce i służyć innym w tych różnych projektach, gdzie widzą, gdzie potrzebna jest jakaś pomoc.
Dziękuję serdecznie, mówił ksiądz Andrzej Leśniara, jezuita pracujący na zambijskiej misji Chikuni.
Szczęść Boże.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Nowy minister spraw zagranicznych. Sytuacja polityczna rządu emigracyjnego w Londynie daleka była od stabilizacji. Po upadku w lutym 1949 roku rządu kierowanego przez generała Tadeusza Bora Komorowskiego i kolejnych sporach między partiami politycznymi powstał nowy, szkieletowy rząd, na którego czele stanął Tadeusz Tomaszewski. Takie ministra spraw zagranicznych otrzymał w nim Mieczysław Sokołowski, ekonomista, który w II Rzeczypospolitej piastował urząd wiceministra przemysłu i handlu. Ambasador Papę, będący legalistą, kilka dni później przedstawił swojemu nowemu szefowi obszerny raport stanowiący podsumowanie stosunków polsko-watykańskich, a także opisujący pozycję i politykę międzynarodową Stolicy Apostolskiej. Przedstawimy pokrótce główne tezy tego dokumentu, datowanego na 7 maja 1949 roku. Polski dyplomata podkreśla w nim, że Stolica Apostolska miała świadomość, iż stanowi główną potęgę moralną świata. Dlatego też wyraźnie rozszerzała swoją aktywność polityczną w obszarach, które do tej pory traktowała jako dalekorzędne. Chodzi tutaj o zaangażowanie Watykanu i samego Piusa XII w ruchy zmierzające do integracji europejskiej, a także w działalność takich organizacji jak Międzynarodowy Czerwony Krzyż, UNESCO czy Międzynarodowa Organizacja Uchodźców. Stolica Apostolska konsekwentnie poprzez akcje o charakterze czysto duszpasterskim starała się o mobilizację katolików i pokazanie ich siły oraz znaczenia w życiu politycznym. Kolejną taką demonstracją siły Kościoła katolickiego miało być zapowiedziane na grudzień 1949 roku otwarcie Roku Świętego. Pisząc o stosunkach polsko-watykańskich, ambasador Papę podkreślił, że uległy one skrystalizowaniu. Jeśli chodzi o konkordat, czytamy w raporcie, i wypływające stąd obowiązki Kościoła wobec rządu odnośnie obsadzania diecezji, to Watykan, mimo że w zasadzie nie uznaje jego jednostronnego zerwania przez Warszawę, wyciągnął jednak maksimum korzyści, które ten stan beztraktatowy był mu dać w stanie. Odnosi się to oczywiście w pierwszym rzędzie do sprawy nominacji biskupów. Wytworzonej w tej mierze praktyki, o której donosiłem ministerstwu przy odpowiednich sposobnościach, nie możemy bezwarunkowo uznać za zgodną z konkordatem. Nie jesteśmy jednak w stanie nic w obecnym położeniu na to poradzić. Dalej, polski dyplomata pisał, że w ocenie Stolicy Apostolskiej rząd komunistyczny dążył stopniowo do całkowitego wyeliminowania Kościoła z życia narodu polskiego. W związku z tym należało zakładać, iż niebawem nastąpi okres otwartego prześladowania. Watykan utracił, zdaniem papy, pierwotne iluzje co do możliwości ideologicznego kompromisu z komunizmem. W obliczu zbliżającego się w Polsce otwartego starcia między Kościołem a komunistycznym rządem, Stolica Apostolska miała pełne zaufanie do polskiego episkopatu, przyznając mu kluczową rolę w dalszej batalii. Był to zdaniem dyplomaty ważny znak, że Watykan był daleki od przypisywanego mu centralizmu. Dlatego też sceptycznie podchodził do wcześniejszych propozycji rządu warszawskiego dotyczących wysłania do Polski wizytatora apostolskiego. Ważny fragment raportu dotyczy statusu samej ambasady polskiej. Czytamy w nim. Pod względem protokolarnym byliśmy zawsze i jesteśmy traktowani jako całkowicie pełnoprawne przedstawicielstwo dyplomatyczne. Po okresie pewnego chłodu w pierwszych 2 latach powojennych, następnie Watykan powrócił do dawnej serdeczności i pozytywnego podejścia względem ambasady. Nieco inaczej jednak, czego papę nie wahał się napisać, przedstawiał się stosunek Stolicy Apostolskiej do samego rządu polskiego na uchodźstwie. Cechowała go duża rezerwa wynikająca z faktu, że rząd polski w Londynie zdawał się być rzeczywistością bardzo mglistą. To poczucie potwierdzały tylko dochodzące z Londynu do Watykanu informacje o wewnętrznym rozbiciu polskiej imigracji i dużej pasywności samego rządu. Papę zwracał również uwagę na inną bardzo istotną rolę polskiej ambasady przy Watykanie. Otóż dzięki jej istnieniu rząd polski miał otwarte kanały komunikacji z wieloma rządami zachodnimi poprzez korpus dyplomatyczny akredytowany przy Stolicy Apostolskiej. Często funkcje ambasadorów pełnili tam ludzie mający bardzo silną pozycję polityczną w swoich państwach. Dotyczyło to zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, Francji, Irlandii i Hiszpanii. Swój raport ambasador kończył następującymi zdaniami. Wydaje się jasnym, że Watykan uważa dziś komunizm za wroga powszechnego i nieubłaganego, którego rozbroić żadnymi ustępstwami się nie da. Dlatego też, jeśli by pod wpływem usztywnienia Zachodu Sowiety wstrzymały chociażby pozornie swoją agresywność, nie sądzę, aby ze strony Watykanu można było się liczyć z jakimś ideologicznym appeasement. Te słowa wkrótce zabrzmiały niczym proroctwo, kiedy to dekretem świętego oficjum Stolica Apostolska oficjalnie potępiła komunizm. O tym wydarzeniu i jego echach będziemy mówić za tydzień.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Nim pożegnamy się z Państwem, jeszcze informacja dla słuchaczy i pielgrzymów we Włoszech.
W dzień zaduszny 2 listopada zostaną odprawione msze święte na polskich cmentarzach wojennych.
Eucharystii w Loreto przewodniczyć będzie o godzinie 10 ojciec Piotr Kwiczała, kapucyn.
W Bolonii mszę świętą, również o 10, odprawi ksiądz Włodzimierz Dziduch, Chrystusowiec.
Natomiast w Casamassima liturgii przewodniczyć będzie o godzinie 11 ksiądz Mariusz Boguszewski.
Tu Radio Watykańskie. W obecnym wydaniu magazynu to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.